Jest taka anegdota, którą może już część z Was słyszała, bo ona pojawia się w różnych wersjach, ale to jest anegdota, która mówi o mężczyźnie, który odwiedził Louvre, takie muzeum sztuki w Paryżu. I ten mężczyzna przeglądał się słynnemu obrazowi Mona Lisa. I kiedy tak na niego patrzył, to w pewnym momencie stwierdził, no w sumie nie robi takiego wrażenia na mnie, to nie jest nic specjalnego. I te słowa usłyszał kustosz tego muzeum i kustosz podszedł do tego człowieka i powiedział, to nie ten obraz podlega tutaj ocenie, to Pan podlega ocenie. Taka banalna, prosta historyjka, ale ona ma pokazać, że pewne dzieła są tak dobre, że nie podlegają krytyce. Że tak naprawdę złą ocenę wystawiają sobie ci, którzy je krytykują, którzy ich nie doceniają. I czasem mówi się tę anegdotę po to, żeby pokazać wartość Słowa Bożego. Że jeżeli na kimś Słowo Boże nie robi wrażenia, to nie jest to ocena Bożego Słowa, to nie jest to ocena Biblii, to jest ocena tego, który w taki sposób ją ocenia. I podobnie można powiedzieć o ludziach, którzy chcieliby ocenić Jezusa, którzy stwierdzają, że Jezus ich nie przekonuje. I w tym przypadku to jest coś większego, bardziej znaczącego niż tylko skrytykowanie obrazu. To jest kwestia nie tyle dobrego smaku, to jest kwestia obiektywnej prawdy. To jest kwestia życia i śmierci w konsekwencji takiej oceny. I złej ocenie w tym przypadku nie podlegają tylko ludzie, na których Jezus nie robi wrażenia, ale ci, którzy nie uznają, że Jezus jest Panem, czyli że zasługuje na najwyższą cześć. Bo w tym przypadku nie wystarczy powiedzieć, że jesteś trochę zainteresowanym, że coś mnie w Jezusie pociąga, ale Boże, w sumie nie można temu Jezusowi nic zarzucić. To nie wystarczy, bo jeżeli jednocześnie żyjemy swoim życiem dla siebie, a nie dla Niego, to nie wystarczy. I mówię o tym, bo takich ludzi zobaczymy dzisiaj w dalszej części procesu Jezusa. To byli ludzie, którzy byli u władzy i z tej pozycji władzy próbowali właśnie ocenić Jezusa. I można powiedzieć, że z perspektywy wieczności to nie Jezus był tutaj sądzony. To oni byli tutaj na tym miejscu sądzeni. Oni pracowali na własny sąd przez to, że skazali Jezusa na śmierć. Więc przed nami dalsza część procesu Jezusa. Druga część, bo pierwszą część mieliśmy 2 tygodnie temu. Tam było przesłuchanie przed Żydowską Radą Najwyższą. A druga część tutaj to jest przesłuchanie przed namiestnikiem rzymskim, przed Piłatem. I wciąż zobaczymy w tym fragmencie Radę Najwyższą, bo to ona przeprowadza Jezusa do Piłata, to ona przedstawia zarzuty. Ale Piłat nie dał się łatwo przekonać. Piłat widzimy, że aż 3 razy w całym fragmencie, który zaraz przeczytamy, powiedział, że nie widzi w Jezusie żadnej winy. Ale to nie wystarczyło. Bo problem był w tym, że Piłat nie okazał się niezależnym sędzią, że w końcu uległ presji Żydów. I dzisiaj właśnie zobaczymy bliżej w tym fragmencie, jak do tego doszło. Jak to się stało, że człowiek, który nie widział winy w Jezusie, na końcu skazał go na śmierć. Czyli w efekcie posłał na krzyż tego, kogo wcześniej uważał za niewinnego. I fragment jest dosyć długi, więc podzielimy go na 3 części. W każdej z tych części Piłat mówi o tym, że Jezus jest bez winy. Ale jednak daje pole do zmiany swojego zdania. Na końcu ulega tej presji, na którą sam wcześniej pozwolił. Więc zobaczmy pierwszą część, najkrótszą z tych 3. To jest 23 rozdział Ewangelii Łukasza. Przeczytamy 1-4 wersety. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, od 1-4 wersetu. I całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili go do Piłata i zaczęli go oskarżać, mówiąc, stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi i powiada, że on sam jest Chrystusem, królem. I zapytał go Piłat, mówiąc, to ty jesteś królem żydowskim? A on, odpowiadając, rzekł mu, to ty mówisz. Piłat zarzekł do arcykapłanów i do tłumów, żadnej winy w tym człowieku nie znajduje. I chwilę przed tym, w końcówce 22 rozdziału, zakończył się taki krótki, poranny proces Jezusa przed Sanhedrynem, przed Radą Najwyższą. Proces, który nie służył już ustaleniu prawdy. Proces to był proces, w którym żydowscy przywódcy tylko formalnie poprowadzili sprawę po to, żeby tylko w ten sposób formalnie zachować pozory. Bo już wcześniej sobie ustalili między sobą w nocy, jaki będzie wyrok, że chcą go skazać na śmierć. Ale Żydzi nie mogli sami wykonać tego wyroku. Musieli przyjść do Piłata, do rzymskiego namiestnika, żeby on mógł wskazać Jezusa na śmierć. I Piłat, jako rzymski namiestnik, przebywał na co dzień w Cezarei, w innym mieście, nie w Jerozolimie. ale na czas tego święta Paschy, bo było to podczas tego święta, przebywał właśnie w Jerozolimie. Co do samego Piłata, źródła historyczne opisują go jako dosyć surowego, jako takiego człowieka, który często nie wahał się użyć siły. Nawet wcześniej Ewangelia Łukasza mówi nam o takiej sytuacji, że Piłat zamordował jakichś Galilejczyków. To Łukasza 13,1, kiedy czytamy o tym, że zmieszał ich krew z ich ofiarami. Czyli podczas tego, kiedy oni składali ofiary, Piłat zamordował tych ludzi. Z kolei Józef Flawiusz, taki historyk żydowski, opisał, że Piłat zabrał fundusze świątynne z Jerozolimy, żeby zbudować z tych funduszy akwedukt, doprowadzić wodę czy remontować akwedukt, który już tam istniał. Więc nie wahał się zabrać to, co było święte Żydom, po to, żeby wykonać jakieś publiczne roboty. A w tym fragmencie widzimy w drugim wersecie, że widzimy zarzuty, jakie stawiali Jezusowi. To już były inne zarzuty niż wcześniej, bo to nie były zarzuty religijne, takie dla Piłata nie miało znaczenia. To były kwestie polityczne. I oni powiedzieli Piłatowi po pierwsze, że podburza lud. Po drugie, że wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi. A po trzecie, że poddaje się za Chrystusa, za króla. Piłat nie był naiwny. Piłat wiedział, że Żydom nie podoba się rzymska okupacja, więc te oskarżenia były podejrzane. Bo przychodzą Żydzi do Piłata i skarżą się jemu, Rzymianinowi, że jakiś Żyd rzekomo dąży do obalenia Rzymu. To śmierdzi na kilometr intrygą. To jest jakiś spisek. Więc Piłat rozumiał, że Żydzi nie troszczyli się o interesy Rzymu, że musiał być jakiś inny powód, dla którego oni przyprowadzili do niego Jezusa. I jego podejrzenie było oczywiście słuszne. Widzimy to tym bardziej, że większość tych zarzutów nie była nawet prawdą, no bo Jezus nigdy nie podburzał ludzi do tego, żeby sprzeciwili się władzy. Jezus wprost mówił, że cesarzowi należy się to, co jest cesarskie. I nawet powiedział to bezpośrednio na pytanie Sanhedrynu, którzy zapytali Jezusa, czy trzeba płacić podatek cesarzowi. Więc dobrze wiedzieli, że to nie była prawda, ale nie mieli żadnych skrupułów. Nie interesowała ich sprawiedliwość, tylko za wszelką cenę chcieli doprowadzić do śmierci Jezusa. Bo do tego stopnia go znienawidzili, że nawet stawiali się w miejscu rzeczników Rzymu, ich interesów. I oskarżyli też Jezusa o to, że podaje się za króla. To przynajmniej było w pewien sposób prawdą. To słowo król pewnie miało wytłumaczyć Piłatowi, co to jest Chrystus, bo to było słowo, które nie było słowem znanym pewnie Rzymianom tak dobrze. Czyli Chrystus to jest król. I ten zarzut też miał być odebrany jako sprzeciwianie się cesarzowi. Bo Sanhedryn przedstawił to w taki sposób, jakby Jezus chciał zostać takim ziemskim królem i obalić władzę cesarza. Więc Piłat skupił się właśnie na tym, bo to było takie najważniejsze, najbardziej kluczowe. I zapytał Jezusa, czy jest królem żydowskim. Pewnie chciał ustalić on sam, czy faktycznie jest jakimś zagrożeniem dla tej rzymskiej władzy. Jednak wiemy, że nie do końca o to chodziło w tym królowaniu Jezusa. Wiemy, że królestwo Jezusa nie jest z tego świata i widzimy to w Ewangelii Jana, 18 rozdziale. Tutaj tylko bardzo krótko Łukasz to przedstawi jako pytanie i odpowiedź. Tam jest dłuższy opis ich rozmowy. I tam Jezus powiedział, że królestwo Jezusa nie jest z tego świata, że Jego królestwo nie jest z tego świata. Że gdyby było z tego świata, to Jego słudzy przyszliby i walczyli, żeby nie był wydany Żydom. Więc w ogóle nie byłoby tego spotkania z Piłatem, gdyby Jego królestwo było z tego świata. Czyli Jezus potwierdził, że jest królem, że uważał siebie za króla, ale nie w taki sposób, jak rozumieli to żydowscy przywódcy. Zresztą wtedy jeszcze nikt dobrze nie rozumiał, w jaki sposób trzeba to właśnie rozumieć. Ale w czwartym wersecie widzimy pierwsze stwierdzenie Piłata o braku winy Jezusa. I Piłat ogłosił to nie tylko arcykapłanom, czytamy, że ogłosił to także tłumom. Czyli to nie było jakieś zamknięte spotkanie, tam było więcej osób, być może już wtedy dowiedzieli się mieszkańcy Jerozolimy, że Jezus jest przed Piłatem. I Piłat powiedział im wszystkim, żadnej winy w tym człowieku nie znajduje. I to nie były tylko luźne słowa. Piłat nie był tam jakimś przypadkowym człowiekiem, to był sędzia w tej sprawie. Więc jeżeli on jako sędzia powiedział takie słowa, to w tym momencie mógłby wypuścić Jezusa na wolność. Ale tego nie zrobił. Więc to było coś, co dawało przestrzeń Sanhedrynowi do tego, żeby próbować dalej. Żeby jeszcze przekonać Piłata do zmiany jego zdania. Bo w tym miejscu, zamiast zgasić intrygę, dał Sanhedrynowi możliwość przekonywania. Gdyby dał początek temu, co za chwilkę się wydarzyło. Temu, że on na końcu stanie się winny tego, że skazał Jezusa na śmierć. I myślę, że postawa Piłata w tym miejscu jest taką dobrą przestrogą także dla nas, przed otwieraniem się na kompromisy. Bo Piłat w tym miejscu już wiedział, co jest grane, ale poddawał się presji Żydów. On rozumiał, że musiał się z nimi liczyć. I wiemy też z historii, że Piłat był takim człowiekiem, który właśnie musiał ważyć interesy. Było takie zdarzenie, kiedy Piłat rozpoczął bycie namiestnikiem Judei, bo tym terenem zarządzał. I wtedy rzymscy żołnierze mieli wejść do Jerozolimy ze swoimi sztandarami. I dla Żydów te sztandary były bluźnięcze, dlatego że one na końcu, na tych drzewcach, na tym drewnianym zakończeniu, miały po piersie cesarza rzymskiego. Więc to było bluźnięcze dla Żydów, bo oni uważali to za bałwochwalstwo. Ale Piłat chciał, żeby rzymscy żołnierze weszli do tego miasta właśnie z nimi. Wcześniej, przed Piłatem, rzymscy namiestnicy pozwalali, żeby te drzewce nie szły razem z nimi. Więc zgadzali się na to, żeby tego nie robić. Ale Piłat kazał żołnierzom tam wejść i zagroził, że zabije Żydów, którzy protestowali. Ale Żydzi nie ustępowali. Żydzi pokazali swoją determinację i w końcu Piłat uległ. Bo gdyby postawił na swoim, to byłaby krwawiatka. Rozlałaby się krew. To też dla niego nie było dobre. On miał pilnować porządku. On nie miał doprowadzić do tego, żeby działy się jakieś takie rzeczy. Bo coś innego jest wtedy, kiedy tłumi się powstanie, które już wybuchło, ale coś innego jest, kiedy samemu prowadzi się do tego, żeby wybuchła jakieś walki. A tego właśnie też pewnie nie chciał. Więc musiał się pilnować, chociaż nie zawsze to mu się udawało. Czasem tak, że doprowadził do rozlewu krwi, ale musiał brać pod uwagę to, że jeżeli w tym przesadzi, to sam narobi sobie problemów. Myślę, że dobrze brać to właśnie pod uwagę, kiedy patrzymy na ten fragment, na zachowanie Piłata w tym fragmencie, że on był pod różnymi naciskami, pod różnymi presjami, ważył różne interesy. I to myślę, że istotne jest także dlatego, że my także czasem jesteśmy, albo często, w takiej sytuacji, że doświadczamy z różnych stron pewnych presji. Więc możemy uczyć się na błędach Piłata, żeby unikać się otwierania na takie kompromisy, żeby unikać poddawania się presjom w naszym życiu. Bo też często dobrze wiemy, powinniśmy dobrze wiedzieć jako chrześcijanie, co jest dobre w danej sytuacji, a co jest złe, ale jednak zdarza się ulec jakiejś pokusie, jakiejś presji. Tak jak Piłat też potrafił ocenić, co w tej sytuacji było słuszne, ale z drugiej strony także ocenił, co mu się opłacało w tej sytuacji. I to wybrał. I myślę, że to szczególnie widać w Ewangelii Łukasza, bo ona częściej i wyraźniej pokazuje i opisuje, że Piłat nie widział winy w Jezusie. To też jest istotne z punktu widzenia celu tej księgi, wręcz celu księgi Ewangelii Łukasza i Dziejów Apostolskich, dlatego że w obu księgach Łukasz starał się wykazać prawdziwość tez chrześcijaństwa. Łukasz sam napisał na początku Ewangelii Łukasza do Teofila w 4 wersecie 1 rozdziału. Wyjaśnił tam Teofilowi, dlaczego w ogóle pisze tę księgę. I napisał mu w ten sposób, żeby upewnił się, że pisze do niego, żeby on upewnił się w prawdziwości nauki. Więc to jest cel całej tej księgi i to widzimy także podczas tego procesu, że nikt nie potrafił wykazać winy Jezusowi. A skoro tak, to Jezus jest tym, za kogo się podawał. Jego nauki są prawdziwe. Przejdziemy teraz do drugiej, dłuższej części. I znowu w tej części pod koniec widzimy Piłata, który mówi, że Jezus jest bez winy. To werset od 5 do 16. Oni natomiast obstawali przy tym i mówili, podburza lud, nauczając po całej Judei i to począwszy od Galilei aż dotąd. Piłat zaś, usłyszawszy to, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiedział. A byli przy tym obecni arcykapłani i uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi, poprzednio bowiem byli sobie wrogami. A Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przyłożonych i lud, rzekł do nich, przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie. A Herod także nie. Odesłał go bowiem z powrotem do nas. i oto nie popełnił on niczego, czym by na śmierć zasłużył. Każe go więc wychłostać i wypuszczę. Więc widać, że żydowscy przywódcy nie odpuszczali, nie dawali za wygraną. I w piątym wersecie widzimy ich odpowiedź. Powiedzieli Piłatowi, że Jezus podburza cały lud i że robi to nauczając od Galilei po całą Judeę. Myślę, że nieprzypadkowo wspomnieli o Galilei, bo Galilea była uważana za taką kolebkę buntowników. To stamtąd pochodziło wielu takich ludzi, którzy sprzeciwiali się Rzymowi. Więc to była informacja, która dla Piłata mogła wzbudzić jego ostrożność. A poza tym pomogła mu, czy pozwoliła mu skorzystać z pomocy pewnego człowieka, bo kiedy usłyszał, że Jezus jest z Galilei, to odesłał go do Heroda. Podobnie jak Piłat Herod, który był władcą Galilei i Perei, był w tym czasie na święto Paschy w Jerozolimie. I to jest ten sam Herod, który wcześniej zabił Jana Chrzciciela. I ciekawe jest to, że tylko Łukasz opisuje to spotkanie w tym miejscu. Także tylko Łukasz wcześniej pisał o tym, że Herod chciał zabić Jezusa, więc ten wątek też pojawia się tylko u niego. Ale teraz, kiedy Jezus był w Judei, to Herod nie mógł mu nic zrobić. Był bezpieczny wobec Heroda przynajmniej. Natomiast Piłat mógł odesłać Jezusa do Heroda po to, żeby przesłuchał go ktoś, kto zna judaizm. No, Piłat nie za bardzo rozumiał też, jeżeli chodzi o szczegóły ich religii. I myślę, że nie chodziło o to, żeby pozbyć się Jezusa w tym momencie. Żeby odesłać Jezusa do Heroda po to, żeby już z nim nie mieć więcej do czynienia. To była taka konsultacja ze specjalistą z dziedziny judaizmu, przynajmniej większym niż był Piłat. I czytamy tutaj, że Herod ucieszył się na możliwe spotkanie z Jezusem, a nie czytamy, że chciałby go zabić. Już mu się odmieniło. Wcześniej chciał, teraz nawet chce go zobaczyć. Czytamy, że miał nadzieję zobaczyć jakiś cud. Więc wydaje się, od skrajności w skrajność. Najpierw chce go zabić, teraz chce go zobaczyć, chce zobaczyć jakiś cud. Ale podobnie było z Janem Chrzcicielem. Też lubił go słuchać, a potem ściął jego głowę. Tak często wygląda łaska ludzkiej władzy, która jest bardzo zależna od kaprysów. I myślę, że podobnie wygląda także często stosunek wielu ludzi do Boga, którzy też może chętnie zobaczyliby jakiś cud, zobaczyliby coś ciekawego, posłuchaliby czegoś o Bogu, może nawet by przyszli do kościoła posłuchać o Bogu, zobaczyć, co robią chrześcijanie. Ale jeżeli będzie coś nie po ich myśli, to wtedy wydadzą swój wyrok. Wtedy osądzą Pana Boga w swoich myślach. Ich życzliwość, ich ciekawość zamieni się bardzo szybko, może zamienić się w niechęć. Jeżeli ktoś w taki sposób osądza Pana Boga, tak naprawdę wydaje na siebie wyrok. I Herod jest tego dobrym przykładem, bo jego zaciekawienie bardzo szybko zmieniło się znowu w pogardę. I tym samym to on wystawił sobie ocenę. Czytamy, że Herod zadawał wiele pytań, ale Jezus nic nie odpowiedział. To nie było niegrzeczne z jego strony, po prostu Jezus wiedział, jakie były jego intencje. Bo Jezus zawsze był gotowy odpowiedzieć na szczere pytania, ale ignorował ludzi, którzy mieli nieczyste intencje. A takie miał Herod. Jezus wiedział, że Herod chciał go wcześniej zabić, wiedział, na czym mu zależało i nie chciał zaspokajać jego takiej próżnej ciekawości. I w tym miejscu poza Herodem byli także arcykapłani uczeni w piśmie. Oni znowu po raz kolejny oskarżali Jezusa i znowu nie widzimy żadnej odpowiedzi naszego Pana. Widzimy tylko reakcję Heroda. W 11 wersecie Herod zadwił z Jezusa, zakładając na niego taką wspaniałą szatę, pewnie królewską szatę. Pewnie dlatego, że słyszał, że Jezus podaje się za króla, więc założył mu taką szatę, żeby się z niego wyśmiewać. I w takim stroju z powrotem odesłał go do Piłata. I Łukasz podsumowuje to spotkanie takim stwierdzeniem, że Herod i Piłat tego dnia stali się przyjaciółmi. Wcześniej byli wrogami, a teraz stali się przyjaciółmi. Pewnie na takiej zasadzie, jak wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. No to nie była szczera przyjaźń, oni się nie spotykali na kawkę, tylko mieli wspólne interesy. Byli sojusznikami w tej niesprawiedliwej sprawie. No i po tym krótkim epizodzie z Herodem Piłat znowu zwołuje wszystkich ludzi. Arcykapłanów, przełożonych i lud. Czyli chciał, żeby jego werdykt był tak publiczny, jak to tylko możliwe. I w 15 wersecie mówi, że przesłuchał Jezusa w ich obecności, ale znowu nie znalazł w nim żadnej winy. to samo Herod. On też nie znalazł w Jezusie żadnej winy. I w związku z tym Piłat powiedział, że nie zrobił niczego, Jezus nie zrobił niczego, co zasługiwałoby na śmierć. No i ponownie mogłoby się wydawać, że po takich słowach Piłat mógłby wypuścić Jezusa na wolność. I jest w tym półprawdy, bo widzimy, że chciał zwolnić Jezusa, ale najpierw chciał go wychłostać. No znowu coś tu nie pasuje. Skoro był niewinny, to trzeba go karać tą chłostą. To nie była jakaś taka lekka chłosta. Często, czy czasami w takich sytuacjach nawet ludzie ginęli podczas tego chłostania. Więc to znowu był taki kompromis Piłata, żeby choć trochę zaspokoić żądania Żydów. Skoro chcieli go ukarać, to być może to im wystarczy, jeżeli go wychłoszczę. Może Żydzi będą syci, a Jezus będzie jeszcze jednak ocalony. Ale myślę, że ta propozycja mogła pokazać Żydom, że mogą jeszcze więcej wymóc na Piłacie. Skoro był skłonny zrobić coś takiego wobec niewinnego, no to może jeżeli będą dalej napierać, no to w końcu Piłat się ugnie i skaże Jezusa na śmierć. Więc zobaczmy, co dalej przyniosła propozycja Piłata od 17 do 25 wersetu. A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem. Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy: strać tego, a wypuść nam Barabasza. A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. Lecz oni wołali głośno tymi słowy: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich. Cóż złego ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każe go więc wychłostać i wypuszczę. Oni zaś nalegali wielkim głosem, domagając się jego krzyżowania, a krzyki ich wzmagały się. Więc Piłat zastrzegnął, że ma się stać według ich żądania. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Więc jest tutaj nowa postać, Barabasz, ale zanim o nim, to jeszcze widzimy tutaj pewien zwyczaj, że na święto rzymski namiestnik na życzenie ludu wypuszczał jednego więźnia. Czyli takie dosyć szczególne prawo łaski, które należało do ludu. To oni mogli zdecydować. I z relacji pozostałych Ewangelii wynika, że to Piłat zaproponował ludowi wypuszczenie Jezusa na wolność. To trochę wygląda tak, jakby Piłat szukał poparcia ludu, żeby mógł zrobić to, co było sprawiedliwe. Że nie chciał podjąć takiej decyzji samemu wbrew woli ludu. Czyli żeby wypuścić Jezusa na wolność. Niby wiedział, że powinien to zrobić, ale nie chciał tego zrobić, jeżeli ludzie wolą inaczej. A ludzie woleli inaczej. Ludzie wołali: wypuść Barabasza. Wołali, żeby stracić Jezusa, a uwolnić Barabasza. O Barabaszu nie wiemy zbyt wiele. 19 werset opisuje go jako jakiegoś buntownika. Czytamy, że doprowadził do rozruchu w Jerozolimie, bo chodzi o to miasto, i że zginęła w nich jedna osoba. Tu możemy się pewnie domyślać, że chodziło o jakiś bunt przeciwko Rzymianom, no bo za takie rzeczy pewnie Rzymianie chcieli skazać Barabasza. Jest to pewien paradoks, bo Sanhedryn oskarżał Jezusa o podburzanie ludu przeciwko Rzymowi, a w tym samym czasie to oni protestowali przeciwko wyrokom rzymskiego namiestnika. To oni głośno krzyczeli, kiedy mówił Piłat, że Jezus jest niewinny. Podburzali do tego tłum. A dodatkowo chcieli uwolnić człowieka, który naprawdę buntował się przeciwko Rzymianom. Wielki paradoks. I myślę przy tym też, że Barabasz był kimś więcej niż tylko jednym z buntowników. Że on nie był przypadkowy w tym miejscu. Po pierwsze właśnie dlatego, że był winny tego, o co oskarżano Jezusa. Może nie wszystkiego, bo nie wiemy, czy podawał się za Mesjasza, ale podburzał lud. Był takim buntownikiem, a o to oskarżano Jezusa. Ale po drugie, myślę, że ważniejsze, imię Barabasz jest bardzo znaczące, bo z hebrajskiego oznacza ono syn ojca. Więc lud miał do wyboru albo ziemskiego syna ojca, albo Bożego syna, Boga ojca. Myślę, że to nie jest przypadek, że takie imię tutaj się pojawia. I dzięki temu ta historia jest takim pięknym obrazem Ewangelii. Że pospolity przestępca zostaje wypuszczony na wolność, a zamiast niego karę ponosi ktoś, któremu żaden sąd nie był w stanie udowodnić przestępstwa. jedyny sprawiedliwy, który przyjmuje na siebie oskarżenia za cudze grzechy. A ten, kto powinien być skazany, wychodzi na wolność, korzysta z prawa łaski. Ten, kto niczemu nie zawinił, płaci karę za to, czego nie zrobił. Każdy z nas jest takim Barabaszem, takim synem Ojca. Pospolitym przestępcą, który powinien zostać skazany na śmierć za swoje grzechy, za nasz bunt. Nie tylko przeciwko ludziom, nie tyle przeciwko ludziom, co przeciwko Bogu. Chociaż często także buntujemy się przeciwko władzy, którą Bóg ustanawia. I na tym procesie sędzią nie będzie żaden człowiek, żaden namiestnik, żaden władca, tylko sam Bóg. Jedynym, co może nas uchronić, jest to, co uchroniło Barabasza. Ułaskawienie. Bo nie da się odpracować tego, co zawinniliśmy. Nie da się jakoś usprawiedliwić, że w sumie to może nie mieliśmy złych intencji, że robiliśmy to w imię wyższych wartości. Barabasz też pewnie robił to w imię wyższych wartości, odkupienia Izraela. Ale zginął człowiek. Było przestępstwo. Na Bożym Sądzie nie da się w ten sposób negocjować. Przekonywać sędziego, że mógłby spojrzeć na przykład na nasze dobre uczynki. Na przykład na jakąś działalność charytatywną. Mnóstwo niewierzących ludzi robi dużo dobrej, charytatywnej roboty. To widzimy ostatnio przy powodzi. Wiele osób pomaga. Nie zna Boga, nie są to osoby wierzące, ale pomagają. I super. I chwała Bogu, i szacunek dla tych ludzi. Ale to nic nie pomoże w kwestii ich grzechów. Bo sąd, który wydaje wyrok, nie może wypuścić mordercy, złodzieja i tak dalej, dlatego że ten pomagał komuś innemu. Bo jedyną nadzieją jest to, że ktoś wejdzie w ich miejsce. Tak jak Jezus został skazany w miejsce Barabasza, który mógł wyjść na wolność. W 20 wersecie Piłat próbował jeszcze mówić, że chce uwolnić Jezusa, ale Żydzi zawołali głośno: ukrzyżuj. Nie byli otwarci na dyskusję. Po prostu chcieli zakrzyczeć, zagłuszyć Piłata. I w 22 wersecie po raz trzeci Piłat mówi, że nie widzi w Jezusie żadnej winy. I znowu próbował ich przekonać, że może tylko wychłostam Jezusa. Może to wam wystarczy. Ale oni chcieli krwi. Domagali się głośno i uparcie ukrzyżowania. I użyli przy tym bardzo mocnego argumentu. Nie mamy tego u Łukasza, ale jest to w Ewangelii Jana 19:12. Bo Żydzi powiedzieli tam Piłatowi, że jeżeli wypuści Jezusa, to nie jest przyjacielem cesarza. Że każdy, kto czyni się królem, jest, sprzeciwia się cesarzowi. Więc to był mocny argument, bo Piłat mógł się właśnie tego obawiać. A z drugiej strony ulegał presji tłumu. To widzimy wyraźnie w dwóch ostatnich wersetach, bo tam aż trzykrotnie widzimy, że Piłat zrobił to, czego chcieli ludzie. Po pierwsze czytamy, że dostrzegnął, że ma się stać według ich żądania. Po drugie, kazał wypuścić tego, którego oni zażądali. A po trzecie, skazał Jezusa na ich wolę. Czyli dostosował się do ich żądania i do ich woli. I paradoksalnie uwolnił tego, który był winny buntu przeciwko Rzymowi. A zamiast tego z niego skazał tego, w którym sam nie widział żadnej winy. Więc postawa Piłata pokazuje te straszne konsekwencje ulegania presji człowieka. Czy to ludzi u władzy, czy ludu, który też wybiera presję na władzę. Skoro on, Piłat, który nie widział winy w Jezusie, ostatecznie skazał go na śmierć. To jest przestroga także dla nas. Kiedy wiemy, co jest prawdą, co powinniśmy zrobić, ale ulegamy presji. Do takich strasznych konsekwencji może prowadzić uleganie presji. I do tych wydarzeń później nawiązuje modlitwa wierzących w Dziejach Apostolskich. Możemy przejść do Dziejów Apostolskich 4 rozdziału. Tam jest opis sytuacji, kiedy Piotr i Jan wrócili ze spotkania z Sanhedrynem, kiedy wcześniej głosili o Jezusie, po tym jak uzdrowili człowieka w jego imieniu. Spędzili jedną noc w areszcie, a na drugi dzień właśnie Sanhedryn ich przepytywał. I Sanhedryn miał z nimi problem. W 16 wersie 4 rozdziału widzimy, że nie bardzo wiedzieli, co z nimi zrobić. Było dla nich jasne, co się stało. Oni wierzyli w to, że faktycznie miał miejsce cud. Powiedzieli nawet, że dla mieszkańców Jerozolimy to było jasne, że wydarzył się cud. To trochę brzmi, jakby było ważniejsze to, że ludzie to widzieli, niż to, że faktycznie to był cud. Tak bali się właśnie tego, co powiedzą ludzie, kiedy oni zrobią coś apostołom Jezusa. Więc ponownie ich myślenie pokazuje, że nie troszczyli się o prawdę. W 21 wersecie 4 rozdziału widzimy, że nie widzieli nic, za co mogliby ich ukarać. A mimo tego zagrozili im, żeby nie mówili nigdy więcej o Jezusie. Wiemy, że tego uczniowie Jezusa nie mogli zrobić. I kiedy Piotr i Jan wrócili z Sanhedrynu, poszli do wierzących, powiedzieli im o wszystkim i wtedy wszyscy wspólnie zawołali do Boga. I to była modlitwa, która na początku nawiązywała do psalmu drugiego, do psalmu, który mówi o buncie narodów i ziemskich władców wobec Boga Jezusa Chrystusa. I te słowa odnieśli najpierw do tego, co stało się właśnie przy ukrzyżowaniu Jezusa, do tego, co przed chwilką czytaliśmy. I zobaczmy dwa wersety z tego fragmentu, 27 i 28. To jest właśnie już początek tej modlitwy. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Więc pierwsi uczniowie Jezusa w zachowaniu Piłata i Heroda widzieli spełnienie psalmu drugiego, że to zburzenie narodów miało miejsce właśnie wtedy, kiedy Piłat i Herod stali się sojusznikami, kiedy oni razem z tłumami Żydów i pogan doprowadzili do tego, co Bóg wcześniej postanowił. A dalej w tej modlitwie widzimy, że odnieśli to samo do swojej sytuacji, do tych pogróżek Sanhedrynu, do tego, że zabraniano im mówić o Jezusie. I uczniowie modlili się o to, żeby Pan dał im odwagę głosić Jego słowo, bo nie chcieli iść na kompromis. A oni też spotykali się ze sprzeciwem. Oni też mieli różne naciski, te pogróżki Sanhedrynu. I wiedzieli, że w tym potrzebują Bożej pomocy. Potrzebują napełnienia Ducha Świętego. I widzimy dalej, że taka właśnie była odpowiedź Pana Boga. Że napełnił ich Duchem Świętym i głosili z odwagą Boże Słowo, a Bóg potwierdzał to znakami i cudami. Więc tego potrzebowali. Bożego napełnienia. W takiej sytuacji, kiedy byli pod naciskiem i pod presją ludzi, którzy im zagrażali. Czyli to prześladowanie Jezusa wcześniejsze wobec Sanhedrynu czy Piłata przeniosło się później na prześladowanie Jego uczniów. Tamtych władców Piłata i Heroda zastąpili kolejni i kolejne narody również buntują się dalej przeciwko Bogu. Ale ten bunt ma swoje granice, bo mogą zrobić tylko to, co Boży wyrok i Boża ręka wcześniej ustaliły. I wiemy, że nie mieliby żadnej władzy, gdyby Bóg im tej władzy wcześniej nie dał z góry. I jak mówi psalm drugi, który był przywołany w tej modlitwie, ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Herod szydził z Jezusa, śmiał się z niego, ale ostatecznie powód do śmiechu miał tylko Pan Bóg, bo On osądzi na końcu tych, którzy wcześniej drwili i sądzili Jezusa. Więc podsumowując, ta druga część przesłuchania, widzimy ją z perspektywy tego rzymskiego namiestnika, ziemskiego władcy, tego, który miał władzę i autorytet, ale tak naprawdę nie potrafił zrobić tego, co uważał za słuszne. Aż 3 razy powtórzył, że nie widzi winy w Jezusie, a na końcu tekst 3 razy mówi, że zrobił to, czego żądali od niego inni. I zrobił to, bo otwierał się na kompromis. Poddawał się presji Żydów. Był gotowy wychłostać człowieka, którego uważał za niewinnego, tylko po to, żeby jakoś udobruchać tych, którzy chcieli jego śmierci. A kiedy i to było za mało, to zaproponował coś innego. Powiedział, że zgodnie ze zwyczajem może im uwolnić jednego z więźniów. Czyli zamiast po prostu wypuścić na wolno tego, kto był niewinny, zaproponował, że to ludzie o tym zdecydują. A ludzie wybrali uwolnienie Barabasza. I dla nich to była fatalna decyzja, ale dla nas to jest piękny obraz Ewangelii. Bo pospolity przestępca zostaje uratowany przed śmiercią, a karę za jego przestępstwa ponosi jedyny sprawiedliwy. Więc ci, którzy sądzą Jezusa, sami staną na sądzie. Wtedy ich sądzanie obróci się przeciwko nim i stanie się podobnie jak na początku w tej anegdocie z obrazem. To nie Jezus był sądzony. Ostatecznie osądzeni będą ci, którzy nie dostrzegli w nim Pana i Zbawiciela. Którzy nie odpowiedzieli na Jezusa zgodnie z tym, kim naprawdę jest. Którzy nie uznali, że sami są w miejscu Barabasza, że czeka ich zasłużony wyrok. Jest tylko jeden ratunek. Boża łaska okazana w śmierci Jezusa posłanego w nasze miejsce. Amen.